Siostry, bracia, Kościół ma wpływać na każdą epokę dziejów, na ludzi z każdego pokolenia, ale jest też taki proces odwrotny, że to każda epoka próbuje jakoś wpływać na Kościół, no i w wyniku tego mocowania, nawet z tytulatury tej uroczystości znikła śmierć. Nawet w tej pierwszej modlitwie przeżywamy dzisiaj wielką radość i wyznajemy to przed Panem Bogiem, ale jakoś skrzętnie omijamy powód tej radości, no bo może nie wypada, jak to, cieszyć się, że umarli. To jest oczywiście proces z pewnością krótkotrwały i to, co jest siłą tradycji Kościoła, co jest poukładane na zmartwychwstaniu Pana Jezusa, więc naszą naprawdę dominantą, czymś, co jest najważniejszym. To pewnie z całą siłą znowu wróci. Ważne, że kiedy się schodzimy w takim gronie, w jakim się schodzimy dzisiaj na tą uroczystość, warto, żeby faktycznie nasz wzrok wiary, nasza uwaga była skupiona nie na całości życia Piotra, nie na całości życia Pawła, ale na tym najważniejszym momencie, na tym, kiedy oni pod tymi swoimi życiorysami składają najważniejszą pieczęć. Pieczęć już takiej dojrzałości. Bo to, siostry, bracia, pomaga z kolei nam docenić śmierć w takim dobrym kontramundi, żebyśmy umieli się sprzeciwić światu w docenieniu śmierci, w zobaczeniu, jaka ona jest drogocenna. Jeśli Chrystus ze śmierci uczynił bramę, to naprawdę to jest brama kunsztowna. To jest brama przybrana najcenniejszymi, trudno nawet powiedzieć, kamieniami. Ona jest przyozdobiona krwią Chrystusa, Jego cierpieniem. To jest naprawdę najważniejsza brama. No i oczywiście do takiej postawy w wierze się dochodzi, dorasta. Po to też nam ta uroczystość. Pan Bóg nam daje dzisiaj słowo i to jest słowo, które no, też tak prowokuje do myślenia. Siostry, bracia, święty Piotr z pewnością bardzo wiele miał takich momentów w życiu, że uciekał przed aresztowaniem, że robił wszystko, żeby go nie pojmali, żeby go nie oskarżyli, żeby umknąć śmierci. Wiemy nawet z tej tradycji starochrześcijańskiej, rzymskiej, jeszcze ten ostatni moment, ostatnia próba, jeszcze Kościół go zdołał namówić do tego, żeby uchodził z Rzymu. A dziś dostajemy taką lekcję od Pana Boga, że właściwie wszystko na jego zabicie już jest przygotowane, a zabić się go nie da. Jak tej Piotrowej pieczęci nie chce Pan Bóg przypieczętować swoją, to się apostoła, to się człowieka zabić naprawdę nie da. Łukasz, który jest wykształconym lekarzem, gdy zapisuje w Dziejach Apostolskich, znowu badając wszystko, z pewnością jakoś wydobył to z pamięci Piotra, notuje, że Piotr miał faktycznie takie doświadczenie jak czytelnik czy słuchacz tego opisu, że to się nie może dziać. Zdawało mu się, że to jest widzenie. No, przecież takie rzeczy się nie zdarzają. Jak on tam jest, dość to jest precyzyjnie opisane, nie? Jak on tam jest skuty, ilu tam tych strażników jest nastawionych na to, żeby nie umknął, bo po świętach zrobimy specjalny cyrk dla gawiedzi. Nie? Spodobało im się zabicie jednego apostoła, z pewnością się rozochocą zabiciem drugiego. Ale nie da się. Nie da się. Pan Bóg urządza taką sytuację, która jest faktycznie niewiarygodna. I Piotr zostaje uwolniony z więzienia. Nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz. Ale chciałem, żebyśmy tylko na to zwrócili uwagę. Że w tym dojrzewaniu do śmierci Piotr musiał również przejść i przez taki moment, że jak Pan Bóg nie zechce, to nie oddasz życia. Jak Pan Bóg przewidział, że oddasz życie, ale nie w Jerozolimie, tylko w Rzymie, to tak się na pewno stanie. Oczywiście w tej lekcji jest też piękna, zanotowana dobrze postawa Kościoła. Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. A z kolei druga lekcja bardzo już taki dojrzały, nie? Ostateczny, nawet się to nazywa testamentem Pawła z listu do Tymoteusza. Bardzo dojrzałe słowa. I znowu dostajemy dzisiaj tak prowokującą od Pana Boga, jak się zna życiorys Pawła, on się tyle razy ocierał o śmierć. Był nawet taki moment, że go ukamienowani i byli przekonani, że go już zabili. Kiedy uczniowie podeszli, żeby wziąć zwłoki, okazało się, że Paweł jeszcze żyje i to żył na tyle jeszcze dobrze, że na następny dzień miał siłę z tego miasta iść gdzie indziej. Z opatrunkami jak najbardziej i potem już nigdy wzrok nie miał tak sprawny jak przed tym kamieniowaniem, ale znowu był rozbitkiem na morzu. I dostajemy takie słowa, których on jest przez te wszystkie sytuacje ocierania się o śmierć przygotowany do tego stopnia, że kiedy wydaje mu się, że ona mu zagraża, nie tylko, że się tak pięknie żegna, nie tylko potrafi przeprowadzić taki rozrachunek, że ten proces przed cesarskim sądem trwa, wszyscy go opuścili, wszyscy się lękają tych sił polityczno-społecznych w Rzymie. Pisze z jakąś trzeźwością niezwykłą, nie? Niech im to nie będzie policzone, ale ma doświadczenie, że Pan go umocnił. Siostra Becia, o cóż nam innego chodzi w naszym życiu, w naszym dojrzewaniu do śmierci, jak nie o to właśnie, żeby nas Pan umocnił, do tego, żebyśmy zobaczyli w tej śmierci bramę, żebyśmy zobaczyli, jak ta brama jest kunsztowna, jak ona jest precyzyjnie przygotowana, jak ona jest cenna. Zostałem wyrwany z paszczy lwa. To jest oczywiście znowu pytanie, co ma Paweł na myśli, ale jeśli to chodziłoby tylko o jakiś taki stan wewnętrzny, jego sposób jakichś emocjonalnych odniesień tego wszystkiego, co się dzieje, to znaczy ma w sobie już taki spokój. Wie, że tu się nic Bogu nie wymyka. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu. Ocali mnie. Potrafi być wierny aż do końca. W zeszłym roku wspominałem o tym. Tradycja rzymska bardzo wyraźnie podaje. Paweł jeszcze przed śmiercią był kuszony. Przykuli go też do takich ciepłych źródeł, które się nazywały Aquae Salvi. Poświęcone tam jednej z rzymskich bogiń. Mógł jeszcze się wycofać z całego swojego życiorysu, tego swojego zaangażowania i nawet nie wrócić do tej porządnej szkoły Gamaliela, tylko mógł w ogóle przejść na taki sposób politeizmu rzymskiego. Jeszcze mógł się zaprzeć Chrystusa. No, wolne żarty sobie robili z apostoła narodów. Wyszło na to, że żartują raczej sami z siebie, jeśli traktowali te rzeczy po kolei. Te ciepłe źródła tam do dzisiaj są przy Bazylice Pawła za murami. Oczywiście oprócz tego ciepłego takiego cieku jest tam też źródło zimnej, takiej orzeźwiającej, źródlanej wody, która wytrysnęła w tych miejscach, gdzie głowa apostoła narodów odbijała się od ziemi. Znowu, siostro bracia, brzmi to nie? Tak niewiarygodnie. Pan Bóg zostawia takie znaki, które trudno zapisać w ludzkich scenariuszach, trudno je przewidzieć. Myślę sobie, że ta nasza Eucharystia, która jest spotkaniem z Jezusową śmiercią, Jezusowym zmartwychwstaniem, dzisiaj pod opieką, nie, za wstawiennictwem tych dwóch świętych apostołów, tych dwóch filarów Kościoła, była równocześnie okazją dla nas do takiego podziękowania za życie i podziękowania za śmierć, która naprawdę dla każdego z nas jest w boskich wyrokach przewidziana. Nie ma co ukrywać, że jest inaczej, nawet jak się z dziecięciem małym. I warto skorzystać z pomocy tych dwóch. Nie, nie tam jakichś gladiatorów, którzy pozdrawiają Cezara idąc na śmierć. Nie? Nic takiego nie było ani w życiu Piotra, ani w życiu Pawła. Przygotowywali się razem z Chrystusem. Dojrzewali do tego momentu, który może się stać okazją do dziękczynienia Panu Bogu za to, że umarli właśnie w taki sposób, nie od strony okrucieństwa, które im wymierzono, niesprawiedliwości, która się w tym świecie na nich dokonała, tylko że umarli w taki sposób, patrząc od strony Chrystusa, konsekwencji tej Jego nauki, konsekwencji krzyża, który od Chrystusa wzięli. Oby nam w całym Kościele, bo to jest oczywiście właśnie problem ten, o którym mówię, co na kogo wyprze większy wpływ, czy my potrafimy światu wytłumaczyć, czym jest śmierć i czego może być okazją dla każdego człowieka i grzesznika, czy też świat wciśnie w nas w jakiś taki kąt, gdzie będziemy się równie, a czy nawet na wyprzódki z innymi zapierać, że śmierć jest, że umieranie jest czymś ludzkim, naturalnym, że może być okazją do momentu zbawienia i chwały. Amen.